Tak jak Krzysztof wspomniał, rzeczywiście Józef będzie, ten Józef, syn Jakuba, będzie głównym bohaterem tego rozważania. Tym niemniej ono będzie dotyczyło takiego trudnego tematu. Otóż chciałbym spróbować przynajmniej powiedzieć o kilku swoich refleksjach dotyczących cierpienia albo tego wszystkiego, co zwykliśmy tak umownie nazywać, czy potocznie nazywać, o tym wszystkim, co zwykliśmy potocznie nazywać przeciwnościami losu. Tekst biblijny, który będzie może nawet nie tyle fundamentem, co takim pretekstem do tych rozważań, zapisany jest w Księdze Rodzaju, w 37 rozdziale. Przeczytam wiersze od 12 do 20, może nawet do 21, tak. Księga Rodzaju, 37 rozdział, wiersze od 12 do 21. Kiedyś bracia Józefa poszli paść owce swojego ojca aż do Sychem. Wtedy Izrael przywołał swojego syna. Twoi bracia, powiedział, pasą owce w Sychem. Chciałbym cię do nich posłać. Chętnie pójdę, zgodził się Józef. Dobrze, idź tam, mówił dalej ojciec. Zobacz, jak się mają twoi bracia, dowiedz się, czy ze stadami wszystko w porządku i wracaj z wiadomościami. Wyprawił Józefa od siebie z Doliny Hebronu i Józef przybył do Sychem. Gdy szukając braci błądził po okolicznych polach, spotkał go jakiś człowiek. Czego szukasz? Zapytał. Szukam moich braci, wyjaśnił Józef. Powiedz proszę, gdzie oni pasą? A ten mu odpowiedział, stąd już odeszli. Słyszałem, jak mówili, chodźmy do Dotanu. Józef poszedł więc dalej i znalazł swych braci w Dotanie. Bracia zobaczyli go już z daleka. Zanim zbliżył się do nich, zmówili się już, by go zabić. Patrzcie, nadchodzi nasz mistrz od snów, pokpiwali. Dalej, zabijmy go. I wrzućmy do jakiejś studni. Potem powiemy, że go rozszarpało jakieś dzikie zwierzę. I zobaczymy, co wyjdzie z tych jego snów. Ruben jednak chciał uchronić Józefa przed braćmi. Józef. Józef był 11 z 12 synów Jakuba. Był jednak najstarszym z dwóch, dzieckiem ulubionej żony Jakuba, nieżyjącej już w momencie, kiedy działa się akcja tego fragmentu, nieżyjącej już Racheli. I w związku z tym był zdecydowanym faworytem swojego ojca. Rodzina Jakuba była rodziną, no jeśli nie patologiczną, to na pewno toksyczną. Jakub miał dwie żony, Le i Rachele. Zdecydowanie, tak jak już wspomniałem, faworyzował Rachele, ponieważ ją kochał. Lei nie kochał. No to w naturalny sposób już rodziło toksyny. Na usprawiedliwienie Jakuba należałoby w tym momencie dodać, że nie tylko on jakby zawinił, nie tylko on był winny tej sytuacji, tutaj jego teść zdecydowanie, niekorzystnie namieszał. Tak czy inaczej, Rachela była ukochaną żoną, Lea tolerowaną. W związku z tym, co chyba naturalne, nie muszę tego tłumaczyć, Jakub też niejednakowo traktował swoje dzieci. Zdecydowanie wyróżniał dwóch synów Racheli, Józefa i młodszego Beniamina. I to jest znowu oczywiste, wzbudzało z jednej strony zazdrość pozostałych braci, a czasem wręcz nienawiść do Józefa. A samego Józefa to wywyższanie, faworyzowanie go przez ojca z kolei wpędzało w pychę. Jakub, no nie wiedzieć czemu, czyżby tego nie widział, może nie chciał widzieć. Z nieznanych powodów postanowił jeszcze w szczególny sposób, jeszcze bardziej wyróżnić Józefa spośród całego rodzeństwa. I w pewnym momencie podarował mu piękną, ozdobną, domyślamy się bardzo drogą, kosztowną szatę. To jeszcze bardziej potęgowało nienawiść i zazdrość pozostałych braci. Józef, oprócz tego wszystkiego, był też chłopcem, szczególnie przez Boga obdarowanym. Otóż posiadał on zdolność interpretowania snów, ale mało tego, Bóg także przemawiał do niego w niezwykły sposób. Od czasu do czasu przemawiał do niego, posługując się snami. I tak pewnego razu Józefowi przyśniły się sianokosy i snopy związane przez jego braci w pewnym momencie zaczęły się kłaniać snopowi, który on związał. A innym razem przyśnił mu się inny sen, w którym słońce, księżyc i 11 gwiazd kłaniały mu się. Gdzie słońce i księżyc to jego ojciec i matka, a gwiazdy jego bracia. I Józef pyszałkowato, nierozsądnie opowiadał te swoje sny. I to także potęgowało nienawiść, zazdrość jego braci. Zaś jego rodziców być może wprawiało w konfuzję. I tak oto rywalizacja i zazdrość czyniły pomału, ale skutecznie z braci Józefa okrutników. Okrutników. Najlepiej to widać na takiej sytuacji, w takiej sytuacji, kiedy jedyna siostra w tym towarzystwie, Dina, jedyna kobieta spośród całego rodzeństwa, w pewnym momencie została zgwałcona, ach, nie wiem, czy to jest może właściwe słowo, ale zmuszona do uprawiania seksu z młodym mężczyzną, nie byle jakim, ponieważ był on synem księcia plemienia Chiwitów. Jednak ten młody człowiek może nie był taki do końca zepsuty, ponieważ zakochał się w Dinie i poprosił swojego ojca, księcia, żeby rozmówił się z ojcem Diny, czyli z Jakubem, żeby ten po prostu, żeby mogli wziąć ślub, tak, żeby Jakub pozwolił Dinie wyjść za mąż za niego. Książę Chiwitów udaje się do Jakuba pertraktować w tej sprawie. Jakub zwołuje naradę rodzinną, przedstawia sytuację i pyta się, co o tym sądzą wszyscy bracia Diny. I oni odpowiadają, okej, skoro już się tak stało, to niech Dina wyjdzie za mąż za tego człowieka, pod jednym wszakże warunkiem. Chiwici muszą się stać takimi ludźmi jak my, to znaczy mężczyźni powinni się przed tym ślubem obrzezać. Taki warunek stawiamy. Chiwici przyjmują ten warunek, dokonują tej obrzeski. Tutaj męska część widowni jest w stanie sobie troszkę lepiej wyobrazić ten rodzaj cierpienia. Akurat w tej wyjątkowej sytuacji mamy my faceci przewagę nad kobietami, w innych raczej. No i gdy cierpią, gdy są osłabieni, dwóch spośród braci Józefa, konkretnie Symeon i Lewi, powodowani jakąś ślepą nienawiścią, okrucieństwem właśnie, o którym wspominałem, wpadają do miasta Chiwitów i korzystając z ich słabości, wyrzynają ich do nogi. To pokazuje, kim byli bracia Józefa. Kim byli i jakimi byli. No i mamy do czynienia z tym fragmentem, który przeczytałem. Jakub wysyła Józefa, żeby sprawdził, czy jego bracia dobrze się mają. Jakub był niezwykle majętnym człowiekiem, dysponował olbrzymimi stadami, miał wiele służby. Był bogaczem jak na ówczesne czasy. I wysłał swoich synów, żeby paśli te rozliczne stada. I w pewnym momencie, też nie wiedzieć czemu, postanowił, żeby akurat Józef, może chciał, żeby zmężniał, troszkę się usamodzielnił chłopak, Tak czy inaczej wysłał go, żeby sprawdził, czy z jego braćmi wszystko jest w porządku. Bracia w międzyczasie zmienili pastwiska. Najprawdopodobniej już te zostały, jak to powiedzieć, wyjedzone, tak? I wypasione. Wypasione to mleko jest. No i przenieśli się do Dotanu, jeszcze odleglejszej i jeszcze dzikszej wtedy krainy, w poszukiwaniu lepszych pastwisk. Józef nie spotyka swoich braci tam, gdzie ich się spodziewał spotkać, ale natyka się na przechodnia nieznanego nam, nieopisanego nam człowieka, który usłyszał wcześniej rozmowę braci, których oni planowali zmiany i te przenosiny. I ten człowiek mówi mu, zapytany zresztą przez Józefa, mówi mu: słuchaj, twoi bracia przenieśli się do Tanu, do innej krainy. I Józef idzie tam i z daleka już zostaje przez braci rozpoznany. Może, to jest oczywiście moje domniemanie, może przez tą szatę, przez tę szatę. Tak czy inaczej rozpoznają go z daleka i co się dzieje? I no to te wszystkie pokłady nienawiści, niechęci, zazdrości, to wszystko, co obleśne w człowieku, tam zaczyna u nich kotłować jeszcze mocniej i mówią do siebie: zabijmy go. Zabijmy go. Dość tych upokorzeń. Zabijmy go. Wrzucimy go do studni. Tą szatę umoczymy we krwi i powiemy ojcu, że jakieś zwierzę go rozszarpało. Zabijmy go. Muszę przyspieszać. Ruben próbuje go ratować. No w efekcie jakieś tam ludzkie odruchy się w nich budzą. No nie zabijają, ale wrzucają do suchej studni. Przejeżdża karawana kupców. Sprzedają Józefa tym kupcom i ta karawana jedzie do Egiptu. I Józef staje się niewolnikiem. Popatrzcie, co za degrengolada. Jeszcze chwilę wcześniej był ukochanym dzieckiem ojca, bogatego, wpływowego ojca. Mógł prawie wszystko, co tylko zapragnął, na pstryknięcie palców. A tu staje się niewolnikiem, sprzedany przez własnych braci, niewolnikiem, bez żadnej nadziei na poprawę losu. Zostaje niewolnikiem Potyfara, dostojnika egipskiego. I tam służy jako niewolnik. Na początku domyślam się w wielkim upokorzeniu, ale z czasem awansuje w tej niewolniczej hierarchii. Musiał być uczciwym człowiekiem, pracowitym. Musiało być w nim coś, co powodowało, że wzbudzał zaufanie tego egipskiego arystokraty. I pomaleńku, z biegiem czasu Józef od najzwyklejszego niewolnika staje się zarządcą domu Potyfara. Jemu podlega zarządzanie całym majątkiem tego arystokraty. No, można by powiedzieć, ciągle niewolnik, ale już pojawia się jakieś światełko w tunelu, prawda? Już no, jest kimś, zarządcą całego domu arystokraty. No jednak, żona Potyfara okazała się być, jakby to powiedzieć, żeby nie zgrzeszyć. Można powiedzieć nimfomanką, tak, dzięki Krzychu. Albo można powiedzieć kobietą o bardzo nieortodoksyjnym podejściu do kwestii wierności małżeńskiej. Prawda, że mi się udało tak ładnie. No, w międzyczasie Józef przeistoczył się, znowu tak sobie wyobrażam, z chłopca w mężczyznę, chyba przystojnego. No i ta kobieta zapragnęła nieco odmiany w swoim pożyciu seksualnym i pragnie zaciągnąć Józefa do łóżka, mówiąc krótko. Józef oczywiście odmawia, bo jest uczciwy. Ale ta kobieta zagięła na niego parą. I pragnie go, pożąda go. I w sytuacji, kiedy są w pewnej sytuacji, być może nie pierwszej, kiedy są sami w domu, chce go siłą zaciągnąć do łóżka, łapie go. On się wyrywa. W jej rękach zostaje tylko jego szata, a on na golasa ucieka. I to jest bardzo upokarzające dla tej kobiety. I ona w tym swoim upokorzeniu robi raban, woła swojego męża, służbę i mówi do Potyfara: Kogo ty żeś tutaj zatrudnił? Popatrz, ten człowiek chciał mnie zgwałcić. Broniłam się tu na dowód tego, że tak się rzeczy miała jego szata. I Potyfar chciałby się zakrzyknąć albo westchnąć. Biedny Potyfar. Oczywiście wierzy swojej żonie i wtrąca Józefa do więzienia. Popatrzcie, już by się wydawało, że no właśnie, to siódełko w tunelu, tak? Już Józef wychodzi na prostą i więzienie. Jeszcze gorzej niż niewolnictwo. Więzienie. Za rzecz, której nie dokonał. Więzienie, powtórzę, znów bez żadnych widoków na poprawę losu. Jednak do tego samego więzienia, mniej więcej w tym samym czasie, trafiają też dwaj dostojnicy samego faraona. Jeden z nich jest szefem piekarzy, drugi podczaszym. I tym dwóm dostojnikom znów śnią się sny. Jakoś musieli się oni dowiedzieć, że może siedzieli, no nie chcę powiedzieć w jednej celi, bo wtedy więzienia nie miały celi, ale no w każdym razie no musieli jakoś pewnie przebywać w jednym pomieszczeniu, musieli pewnie ze sobą rozmawiać. Jakoś tam dowiadują się o tym szczególnym darze, który ma Józef i opowiadają mu te sny. I Józef potrafi im te sny wyłożyć. I piekarzowi mówi, szefowi piekarzy mówi, słuchaj, twój sen znaczy nie mniej, nie więcej jak tylko tyle, że za 3 dni zostaniesz uśmiercony, skrócono głowę. A podczaszem mówi z kolei, twój sen oznacza nie mniej, nie więcej tylko tyle, że faraon cię uniewinni i wrócisz do łask. I tak się dzieje. Jeden zostaje zabity, drugi uniewinniony. I gdy podczaszem wychodzi z więzienia, Józef, co oczywiste przecież, prosi go, być może nawet w rozpaczy, prosi go, słuchaj, wspomnij na mnie, gdy będziesz przed faraonem, że cierpię tutaj niewinnie. Ale ten człowiek może był niedobrym człowiekiem, może zapomniał w tych emocjach, może zlekceważył. Kto to wie? No w każdym razie nie wspomina o Józefie faraonowi. I znów mijają 2 lata, kiedy Józef gnije, przepraszam za dosadność, ale gnije w więzieniu. I faraonowi śni się sen. Ten sen go niepokoi. I on nie wie, jak go zinterpretować. Wzywa tych wszystkich swoich specjalistów od snów. Oni też nie wiedzą. Też nie potrafią zinterpretować tego snu. I wtedy podczaszemu przypomina się, że jest Józef. I mówi do swojego pana całego imperium egipskiego. Mój panie, w więzieniu jest człowiek, który ma niezwykły dar. On ten sen tobie wyłoży. Faraon zywa Józefa przez swoje oblicze. Wyobrażam sobie znów, że jego służący, poddani, no trochę nie tylko zabierają Józefa z więzienia, ale jakoś go doprowadzają do jakiegoś takiego stanu, żeby nie śmierdział, żeby nie był w łachmanach, więc pewnie go tam myją, coś ubierają, no i stawiają przed obliczem władcy imperium. I władca imperium przedstawia mu swój sen i Józef potrafi go ten sen wyłożyć i mówi, panie, do faraona, panie, twój sen znaczy tyle, że 7 najbliższych lat to będzie 7 lat niezwykłego dobrobytu, niezwykłego urodzaju, niespotykanego urodzaju. Zaś po nich nastąpi 7 lat klęski żywiołowej i będzie głód, i będzie bieda i nie będzie żadnego, nic nie będzie owocowało. Chodzi o to, żeby przez te 7 pierwszych lat nazbierać tyle zapasów, żeby starczyło na te 7 lat głodu. I Józef musiał to przedstawić w taki sposób, że faraon jest nim oczarowany. I czyni go drugą co do ważności personą w państwie. Tak o. Ministrem od gospodarki. Bo nie tylko od rolnictwa, ale szerzej. Drugą co do ważności personą w państwie. Popatrzcie, co się dzieje. Rano jeszcze więzień w łachmanach. Przepocony, śmierdzący w jakimś lochu. Też nie lochu. No. W miejscu, w którym na pewno nie chcielibyśmy być. Wieczorem drugi co do ważności osoba w państwie egipskim. Jakie wnioski moglibyśmy my dzisiaj, po tysiącach lat, wyciągnąć z tego w skrócie scharakteryzowanego życia Józefa? Po pierwsze, możemy coś, tak myślę, czegoś naprawdę ważnego nauczyć się o Bogu. Zwróćmy uwagę, że w tej całej historii Pan Bóg przewija się tak, jakby to powiedzieć, nieśmiało. Jego prawie, że nie ma. Jest ukryty. Owszem, pojawia się, no bo te sny, prawda, jakoś tam, ale tak naprawdę tego Pana Boga nie ma. Popatrzcie. Józef doświadczył cierpienia. Nie byle jakiego cierpienia. Momentami koszmarnego cierpienia. Nie chcielibyśmy tak cierpieć, jak on cierpiał. Został zdradzony, sprzedany przez braci, był niewolnikiem, był więźniem. Biblia milczy o czymś, co nazwalibyśmy życiem duchowym Józefa. Możemy jednak domniemywać, zastrzegam się, to jest moje domniemanie, to nie wynika z natchnionego tekstu biblijnego, to jest tomkowe domniemanie, tak? Aseguruję się teraz przed wami. Ale możemy jednak domniemywać, że Józef w tych wszystkich doświadczeniach prosił Boga, modlił się i prosił Boga o zmianę swojego losu. Być może już zaczął się modlić o pomoc w tej wysuszonej studni, wrzucony przez swoich braci. No tak sobie wyobrażam, że Józef, kurczę, tak sobie wyobrażam i myślę, że mam rację, że Józef w tych różnych doświadczeniach, poczynając od tej studni, wołał do Boga swojego pradziadka, dziadka i ojca. Wyobrażam sobie, że wołał do niego: Boże, czemu mnie to spotyka? Co takiego zrobiłem? Pomóż mi, ulżyj mi, zmień mój los. Nie wydaje się wam to prawdopodobne, prawdziwe, że tak się zachowywał? A jednak Bóg, ten niezwykły Bóg, milczał, nie odpowiadał, nie śpieszył się, mało, nie wysłuchiwał tych domniemanych próśb Józefa. Aż do czasu, gdy po wielu latach wywyższył go i pobłogosławił ponad wszelką wyobraźnię, czyniąc go rękami Faraona, w cudzysłowie rękami, drugą co do ważności osobą w państwie Imperium Egipskim. Oto pochodzący z toksycznej rodziny, pyszałkowaty, młody, potem już może nie taki młody mężczyzna, zostaje najpierw doszczętnie złamany po to, żeby mógł w określonym momencie swojego życia udźwignąć niezwykłe wywyższenie. Oto sens cierpienia Józefa. Ten sens został ujawniony po wielu, wielu latach. Zwróćmy uwagę, gdyby Bóg zechciał wysłuchać tych domniemanych przeze mnie próśb Józefa, zaszkodziłby mu. Nasz Bóg jest niezwykły. Ta historia uczy nas również czegoś o suwerenności naszego Boga i o wolności człowieka. Historia Józefa to historia wielu ludzkich wyborów, zachowań, różnych wyborów i różnych zachowań, dobrych, złych, czasami wspaniałych, a czasami koszmarnych. Gdy czytamy jednak tę historię, to przecież nie mamy wrażenia, że występujące w niej postaci to bezradne marionetki. Czemu o tym wspominam? Bo jeśli myślimy o suwerenności Boga, to naturalną konsekwencją tego, jeśli uznajemy Go za suwerena, który panuje nad wszystkim i nic Mu się nie wymyka z rąk, to łatwo jest do tego dopowiedzieć, że zdaje, no okej, okay, ale to skoro Bóg nad wszystkim panuje, to jest suwerenny w tym, to gdzie jest w tym wszystkim jakiś pole dla mojej wolnej woli, tak? Dla mojego możliwości wybierania. A jeśli z kolei zaczniemy bardzo mocno podkreślać naszą wolną wolę, to Pana Boga sprowadzamy do takiego kogoś, kto jest prawie że na nasze posyłki, albo przynajmniej takiego kogoś, kto jest po to, żeby wysłuchiwać naszych modlitw. Tak? Łatwo tutaj, jakby rozumiecie, od ściany do ściany się obijać, prawda? W takich różnych dywagacjach i przemyśleniach. Ale popatrzcie, tutaj mamy do czynienia z różnymi postaciami, którzy takimi pełnokrwistymi, ci ludzie żyją. Mówię, zachowują się pięknie i podle, ale żyją. Takie, tacy są, wiecie, no, coś prawdziwi, prawda? To taka mięszna historia jest, prawda? Jak się czyta Józefa. Więc nie mam wrażenia, że mamy do czynienia z marionetkami. Wręcz przeciwnie. A jednak w tym wszystkim Bóg. Ten niezwykły Bóg, powtórzę, niepostrzeżenie dla człowieka, realizuje w tym wszystkim swój plan. Plan, którego konsekwencje dotyczą wielu, wielu późniejszych pokoleń. Co tam wielu późniejszych pokoleń? Dotyczą nas dzisiaj, tutaj także. I to, co nazywamy przypadkiem, u Boga jest elementem Jego planu. Popatrzcie, ile to się przypadków w cudzysłowie dzieje w tej historii, którą wam scharakteryzowałem. Ostatnie 5 minut. Wytrzymacie? Jesteście jeszcze ze mną?
Tak.
Będę lądował już niedługo. Popatrzcie, ile pseudo przypadków tu się dzieje w tej historii. Józef wysyła Józefa do braci. No mógł przecież wysłać kogoś innego. Czemu akurat swojego ukochanego syna? Tyle służby. A jednak Józefa. No czemu to zrobił? Nie wiemy. Tak sobie myślę, no właśnie może chciał, żeby chłopak wydoroślał. Ktoś wysyła Józefa. Nie musiał tego robić. Gdyby, kolejny przypadek, gdyby Jakub wiedział, że jego synowie przenieśli się do Dotanu, do krainy położonej dalej, dzikiej, niebezpiecznej, no pewnie by Józefa jednak nie wysłał. Ale nie wie, ja o tym jest wysyła. Kolejny przypadek. Józef przypadkowo spotyka nieznajomego, który przypadkowo wcześniej usłyszał rozmowę braci, którzy snuli te plany o zmianie pastwisk. W Egipcie Józef trafia do domu, w którym tak się składa, że żona jest, no właśnie, za krzychem powtórzę, nimfomanką albo erotomanką i próbuje go uwieść. Potem fałszywie go oskarża. Józef trafia do więzienia. W więzieniu spotyka przypadkowo dwóch dostojników faraona, którzy nie tylko, że przypadkowo w tym samym czasie do więzienia trafiają, ale też przypadkowo trafiają jakoś w otoczenie Józefa. Przecież on tam nie jeden siedział w tym więzieniu, prawda? A jednak tak się składa, że oni się jakoś ze sobą zetknęli i przypadkowo zaczęli ze sobą rozmawiać i mu powiedzieli o snach i tak dalej, i tak dalej. Faraon akurat przypadkowo uwolnił tego podczaszego, któremu przypadkowo się po 2 latach przypomniało coś tam. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ile tutaj tak zwanych przypadków? A jednak Bóg realizuje niepostrzeżenie dla człowieka. Konsekwentnie swój plan, bo Panu Bogu nic się z rąk rzeczywiście nie wymyka. Ale z drugiej strony my dokonujemy wyborów. Żyjemy. Bracia Józefa, Józef, Jakub, Dina, ci Chiwici, żyją. Żyją. I nie czują się marionetkami w czyichś rękach. Kolejna rzecz, równie ważna, a może najważniejsza w tym wszystkim, to, że ta historia uczy nas, że Bóg, ten nasz, powtórzę, niezwykły Bóg, bardzo różnie odpowiada na modlitwy. Kraina Dotan. 2 zdania na jej temat. W czasie, gdy dzieje się akcja tej historii, którą przeczytałem, jest krainą, powtórzę, dziką, niedostępną, niebezpieczną. Ale wiele wieków później, ta sama kraina, w czasach, kiedy istnieje już państwo izraelskie, a konkretnie 2 państwa izraelskie, północne i południowe. Dotan należy do północnego i wtedy stanowi prowincję północnego Izraela i na tym terenie istnieje już miasto, warowne miasto, które jest stolicą tego regionu i też nosi taką samą nazwę Dotan. I patrzcie, na początku tej historii w Dotanie Józef zostaje wrzucony do studni. I zakładam, że modli się i woła do Boga o ratunek. Bóg milczy. Wiele wieków później w Dotanie, do miasta Dotan, ucieka znany ze swoim służącym, znany prorok Elizeusz. Czemu on ucieka do miasta Dotan? Z tej prostej przyczyny, że Elizeusz, będąc prorokiem, pod natchnieniem Ducha Świętego, opowiada królowi północnego Izraela, zdradza królowi północnego Izraela Militarne plany Aramejczyków. Aram w tym czasie jest lokalnym mocarstwem, lokalnym podkreślam, silniejszym od północnego Izraela i dokonuje grabieżczych najazdów na północny Izrael. Elizeusz zdradza te plany królowi północnego Izraela i północny Izrael dzięki temu może skutecznie dawać odpór tym najazdom. Dowiaduje się o tym król Aramu. I co postanawia zrobić? No rzecz oczywistą, zabijemy Elizeusza. Elizeusz ze swoim służącym ucieka do warownego miasta, do Dotanu. Aram w pościgu za Elizeuszem, król Aramu ze swoimi żołnierzami oblegają to miasto. Przypominacie sobie tą historię biblijną? Dotan jest oblężony przez Aramejczyków. W Dotanie w środku między innymi Elizeusz, tym nieszczęsnym sługą, siedzą gdzieś, jest noc, siedzą gdzieś na wzgórzu i... Już kojarzycie? I sługa Elizeusza, co oczywiste, w ogóle mu się nie dziwię, boi się. Boi się. Co to będzie? No, lada chwila zdobędą to miasto i po nas. I Elizeusz wtedy modli się do Boga i mówi, Panie, otwórz mojemu słudze oczy, żeby zobaczył Twoją rzeczywistość. I tak się dzieje. Bóg otwiera oczy słudze Elizeusza i ten widzi co? Ciężko zbrojne chówce anielskie, które otaczają dla odmiany wojska aramejskie i są gotowe w okamgnieniu zniszczyć te oddziały. Domyślacie się, czemu przytaczam tę historię? Popatrzcie, to samo miejsce. Parę set, prawie tysiąc lat jakby odstępu czasowego. Ten sam Bóg. Tu się ktoś modli i tu się ktoś modli. Tutaj... To już znak. Tutaj Bóg milczy, a tutaj odpowiada w okamgnieniu. Bóg bardzo różnie odpowiada na nasze modlitwy. W jednym wypadku Bóg długo milczy, innym razem odpowiada od razu. Zawsze jednak realizuje swój plan. Często posługując się cierpieniem. Tym wszystkim jednak pamiętajmy, że ten nasz niezwykły Bóg, Bóg, którego tak czasami trudno jest zrozumieć, ogarnąć. On, zgodnie z nauczaniem apostoła Pawła, współdziała, Rzymian 8:28, współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy go kochają. Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy go kochają. I tak się dzieje też w tych historiach przeze mnie tutaj opowiedzianych. Podsumowanie. Bądźmy pokorni i cierpliwi we wszystkim, co nas spotyka. Jak to łatwo powiedzieć, prawda? Nawet tak z ambony. Ale jednak, niech te słowa padną. Niezależnie od naszych doświadczeń, bądźmy pokorni i cierpliwi we wszystkim, co nas spotyka. Ponieważ naszemu Bogu, naszemu niezwykłemu Bogu, nic się nie wymyka z rąk. On jest absolutnie niezwykły w swoim działaniu. Czasami nieodgadniony. Spójrzmy w tym kontekście na Jezusa, naszego Zbawiciela. Na kartach Pisma Świętego Bóg wielokrotnie pokazuje, że dokonuje zbawienia, uratowania, naszego uratowania przez słabość Chrystusa, a nie przez siłę. Gdyż Chrystus triumfuje przez klęskę, zwycięża przez porażkę, pozwala się powalić, aby wznieść się nad innych. Podobnie i my. Doświadczamy Bożej mocy przez słabość, upamiętanie i ufność. I jak to często bywa, Boża łaska, pomyślmy, czy tak właśnie nie jest. Otóż Boża łaska pomnaża się zdecydowanie częściej i bardziej w naszych problemach i słabościach, a nie w naszych triumfach. Rozgadałem się, wybaczcie mi, proszę. Niech dobry Pan Bóg daje nam takiej mądrości i takiej pokorności, które objawiają się w tym, że będziemy dawali Panu Bogu zawsze carte blanche niezależnie od tego, co nam się wydaje, niezależnie od tradycji, która nas jakoś tam ukształtowała, także tej kościelnej, dawajmy Panu Bogu carte blanche jako wyraz naszego zaufania, bo Jemu nigdy nic z rąk się nie wymyka. Dziękuję bardzo za Waszą uwagę. Z Panem Bogiem. Dziękuję.